Jakieś tam różne rzeczy, co ja jestem, kim ja jestem, bla, bla, bla. A tak to jest, jak trzy mocne osobowości się stykają. Ale ja byłam najsłabszym ogniwem z tego, znaczy najsłabszym
osobowością. Ja najsłabszą
osobowością w tych trzech osobowościach.
Na pewno.
Humus i wino. Humus i wino.
No ale dobrze.
Humus i wino.
Może każdy powie po słowie. Humus i wino.
Humus i wino.
Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam bardzo serdecznie do Humus i Wino. Malina Chojecka.
Dzień dobry.
Lina Macho. Paweł...
O, dzień dobry. Muszę powiedzieć jeszcze raz, bo żeśmy sobie przerwali.
Lina Makow.
Cześć.
I Kamil Błoch.
Dzień dobry, dzień zły.
Czemu dzień zły?
Tak w kontrze do dniów dobrych.
Ale to co, że masz bunt dwulatka teraz?
Pozwalam sobie bojkotować afirmacje dobra.
Ale to tak można ze wszystkim, że o matko, wszystko jest chujowe. Pozwalam sobie bojkotować wszystko.
No właśnie, bo można po prostu, rozumiesz, wiesz.
Że można wszystko bojkotować?
Absolutnie. Pytanie, dokąd cię to zaprowadzi, nie?
No nie za daleko, myślę.
No, ale dzisiaj to robię po prostu. A może się zgrywam tylko. Zobaczymy, co dalej.
Dobrze, Kamil bojkotuje. Malina?
Malina się ma cudownie, bo jest przedostatni dzień na swojej diecie. Na poście Dąbrowskiej. I jestem w fazie, że się bardzo, mam dobre samopoczucie, mam fajną energię. Przedwczoraj miałam kryzys ozdrowieńczy. Ale też bardzo świadomie go przechodziłam. To znaczy bardzo mnie bolała głowa, w sumie połowa głowy, tak zatokowo, migrenowo. I tak sobie leżałam z tym bólem. Myślałam sobie, że nie wezmę żadnej tabletki, tak jak zawsze jest, i że mam sobie z tym po prostu poradzić i dać sobie na to przestrzeń. To było też niesamowite doświadczenie takiego radzenia sobie i bycia z tym ciałem, które boli, a nie zatykania go lekarstwem. Więc tak się dzisiaj mam.
To ładne. Brzmisz wyczerpana. Tyle rzeczy się... O, ja w ogóle chciałam porozmawiać dzisiaj o rejection. Jak to się tłumaczy?
Odmowa. Odrzucenie.
O odmowie. Tak, bo w ogóle się zajarałam tym projektem producenckim w Park Teatrze. I było w ogóle super. I dostałam bardzo dobry feedback. Nie jest tak, że nie. I że w ogóle... że to wszystko sprowadziło się do dopasowania mentorowanych do projektów i że po prostu nie prosili o konkretną pomoc. Jakby osoby, które będą współpracowały z nimi, no i nie byłam dobrym fit, jak to się mówi. No bo no, nie dobrze pasowałam. W każdym razie miałam jakiś taki pierwszy odruch, że w ogóle o, przykro. No i wiadomo, że przykro, trzeba było ojojać. Ale potem w ogóle zdziwienie moje było, że jakoś jakby zalała mnie jakaś ogromna fala strachu przed tym, że teraz będę miała bardzo dużo czasu i nie mam już możliwości wymyślania kolejnej wymówki, żeby nie robić tego, co chcę robić.
Boże, to jest taki temat z mojego dzisiejszego poranka. Dokładnie to samo zdanie.
A po prostu straszne. Jakieś tak takie przerażające, że dobra, czyli tak, możesz sobie robić wszystkie te inne rzeczy niż aktorstwo, możesz i fajnie sobie dołączyć, ale tak naprawdę pierwszą rzeczą, którą chcę robić, no tak chcesz robić, jest aktorstwo, a nie dajesz z siebie wszystkiego tam. I tak jak wynajduję sobie te wszystkie distractions.
Chyba musisz odrobinę przyciszyć. No. Bo jesteś, masz wyraźnie wyższy poziom, przynajmniej od Maliny. Nie wiem, jak Malina to słyszy.
Nie, słyszę wszystko normalnie.
No u mnie słychać, że zdecydowanie jesteś bardziej głośna niż...
Ja słyszę. Teraz sama się... No my ciebie w ogóle nie słyszymy, bo wszystko się przykło...
Naprawdę mnie nie słyszycie?
Ja ciebie słyszę normalnie, nie wiem co...
A że Kamila? Nie wiem.
No Kamila.
Linka, ty najpierw powiedz, dziewczyno, jaki jest wynik, bo ja mam nadzieję, że ty masz jakąś złotą radę na to. Bo ja się z tym obudziłam dzisiaj, miałam... Jesteś?
No, poczekam na Kamilę. Jesteś? Ale ja mam mikrofon jak zawsze.
No. Dobra, to pole.
Mów. No.
Obudziłam się dokładnie z taką samą myślą i w ogóle dzisiaj nic pracowo nie robiłam, bo byłam załamana tym, że za chwilę skończą mi się moje projekty z konferencją związane, znaczy no, moja konferencja i nagle będę miała dużo czasu i trzeba będzie czas na to, żebym mogła realizować swoje marzenia i się załamałam tym, więc błagam cię, powiedz, że masz wyjście.
A ja tak sobie myślałam, że trzeba najpierw sobie potrwać w tym strachu i taki mam plan. Od wczoraj sobie siedzę, wiesz, z takim no dobra, jest okej, jestem pełna. I potem sobie wymyśliłam, że muszę wrócić do rutyny swojej porządnie, a potem sobie wymyśliłam, że muszę metodą małych kroczków, czyli w ogóle nie patrzę na pełny obraz, w ogóle nie patrzę na to, gdzie idę, tylko na ten schodek przede mną. Czyli dzisiaj na przykład montowałam swoje self-tape'y jakoś tam i nie myślałam o tym, że o, wysyłam je i oni mogą mnie, nie wiem, odpowiedzieć albo nie odpowiedzieć. Nie. Wczoraj sobie nagrałam i zapomniałam o tym. Dzisiaj sobie wyedytowałam i wysłałam i zapomniałam o tym. Więc taki mam plan. Powolutku. Step by step. I po prostu, jak to mówiła Kasia, nie budzić oportunisty. Okay. W sensie, no bo te strachy się uaktywniają dużo bardziej, kiedy widzimy, jak wielka jest ta rzecz, której chcemy. Mhm. I jak wiele stracimy, jeśli jej nie dostaniemy. A w momencie, w którym patrzymy tylko jak przez lupę na coś, co jest najbliżej i na coś, co jest bardzo do zrobienia w tym momencie, no to się nie odzywają te jakieś wszystkie paniczne głosy. Albo się odzywają mniej, albo można je jakoś tam uciszyć. Więc taki mam plan, Malina. Jestem przerażona i jest mi bardzo fantastycznie, że przeżywasz to samo, bo możemy teraz być po prostu spółką przerażonych aktorek, które po prostu nie wiedzą, co robią do końca. No ale tak, robić, tylko aktywnym zostać chyba. Nie ma innej opcji. Tak myślę.
To bardzo dobrze brzmi.
O matko. A ty jaki masz plan? Czy ty masz taki sam plan albo podobny?
No właśnie, u mnie jest ta różnica, że w związku z tym, że bardzo dużo pracowałam przy tej konferencji, to nie miałam czasu na żadne działania twórcze, no ale no nie mogłam, no bo musiałam pracować. I teraz tak właśnie, i tak tylko sobie myślałam, że jak ona się skończy, to się będę mogła tym wszystkim zająć. Więc mam coś takiego, musiała zaczynać od zera. I to też trochę przeraża, bo tak.
No ale nie jest to od zera. No gdzie od zera? No,
od zera w tym momencie, w sensie takim, że no to teraz tworzę sobie taki rytuał, że będę codziennie pisała przez pół godziny na przykład. Albo że gdzieś będę wychodziła po to, żeby jak mam ten czas wolny, który poświęcałam na pracę, to żeby go nie przebimbać oglądając seriale. Z przerażenia oczywiście, że za dużo czasu wolnego jest. To takie. To, że nie chodziłam na żadne castingi ani na nic, no to teraz żeby się na nie trzeba wybrać. Ale też właśnie, bo tak zaczynam sobie planować i to planowanie to jest nagle za dużo tych rzeczy. I to mnie jakoś, wiesz, przeraża, bo tak zaczęłam sobie wypisywać, co mam zrealizować i się zatrzymałam w tym.
No ale to na przykład to pisanie, no to jest powrót do rytuału, a nie tworzenie nowego rytuału.
Ja go nigdy nie wytworzyłam. Ja miałam zrywy, które przez jakiś czas były, a później zapominałam. Tak, ale to załóżmy, że powrót do rytuału, ale bardziej myślę o tym, że tak sobie usiadam, spisam to, co ja zrobię z tym całym moim wolnym czasem. Zaczęłam sobie pisać o jakichś takich celach, nawet nie tych takich dalekosiężnych pod tytułem Rola u Sorrentino, tylko tych bliższych. I to mnie już jakoś wystraszyło, bo to jest coś, czego do tej pory ani razu do tego nie doszłam nawet do tych momentów, bo ciągle gdzieś uciekałam, więc znowu się mierzę z tym samym lękiem. Fajnie, no to ucieczka, panią z biura, która musi tam wykonać telefon albo zrobić maila.
A potem idzie się spotkać ze znajomymi i tyle.
Tak, i mówi, że ma taką ciężką pracę przy tej konferencji.
Kamila, ty co się nie odzywasz w ogóle?
Słuchałem was.
I co myślisz?
Bojkotowałem.
Wybawy stare, głupie. Nie. To tylko tak, żeby zacytować Humus. Nie słuchałem was i sam się zaczynałem bać, więc jakby... Ale nie, ja dzisiaj ja nie mam dobrego tygodnia chyba po prostu. Dzisiaj mam. W sensie jakby mam dobry tydzień, tylko co tylko? Tylko muszę popracować nad swoją organizacją czasu. I paradoksalnie mam na myśli to, jak sobie też organizować relaks i wolne. Bo przy tym, jak ostatnio intensywnie sobie organizowałem wszystkie swoje obowiązki i plany, tak nie organizowałem sobie czasu wolnego. I pozostawiałem to takiemu, jak będzie, to będzie. Albo w weekend to zrobię, w sensie odpocznę. Ale to się często nie działo. No, więc taka jest lekcja dla mnie z tego tygodnia.
Ale to nie wiem, czy to paradoksalne, to takie ustawianie w plan dnia relaksu. To chyba nie jest paradoksalne, to chyba jest jakaś tendencja taka odgórna, która powinna trwać. Nie uważacie?
No tak. Paradoksalne, że się chyba na co dzień o tym nie myśli, że jakby zaplanuj sobie czas wolny.
Może ja jestem dziwna, ale ja myślę. Nie wiem, ja mam jakieś w ogóle na przykład te poranki moje, no to dobra, moje rytuały tam spoko, ale mam też moment, gdzie po prostu okej, mam śniadanie i sobie oglądam kawałek serialu i to jakby jest mój moment, kiedy ja po prostu relaksuję się, startuję sobie dzień i nie jestem w stanie sobie odmówić tego. Albo to, że wracam po pracy, to sobie, nie wiem, siadam na 10 minut, nie wiem z czym. Może nie z książką, to będę kłamała teraz. No, ale z herbatą, nie wiem. No z kawą raczej, herbaty raczej nie piję. Chyba, że zioła. Zioła piję. Dzisiaj no nie mogę.
Chciałem powiedzieć, że ostatnio nie zdążyliśmy o tym porozmawiać, a podobno się działa w ogóle bardzo ciekawa rzecz w Warszawie. O przemocy w szkole teatralnej.
Nie wiem, powiedz.
Nie.
Powiedz o czym, to może nam się przypomnieć.
Przemoc w szkole teatralnej. Ja słyszę Kamila, to ty Limpka nie słyszysz. To ty masz jakieś opóźnienie od niego.
I no, nie, to było ze 2 tygodnie temu? Coś takiego. To było w związku w ogóle z tym, że u nas we wrocławskiej szkole teatralnej był taki dyplom, który miał tytuł Słaby rok? Zdaje się?
A tak, to było lęki.
Pamiętam to.
Tak, i to chodziło o to, że jakby ci aktorzy słyszeli od swoich wykładowców, że oni są po prostu słabi, że się nie nadają do zawodu i tego typu rzeczy. W związku z tym chyba w Instytucie Teatralnym, nie wiem, postanowiono zorganizować taką debatę o przemocy w szkole teatralnej. No i to jakby chciałem dać znać, że była taka impreza. Moja znajoma tam była na tej debacie. Opowiadała o tym, że w ogóle była też Olga Tokarczuk, tam opowiadała coś, miała swoje wystąpienie. A potem była debata generalnie i mówiono o tym, że jakby było bardzo dużo postulatów na temat przekraczania granic cielesnych. No i to jest zrozumiałe. Bardzo, bardzo fajnie, że się podnosi, w sensie w ogóle głupio używać takiego słowa, że fajnie, że się podnosi takie tematy. No ale to dobrze, że jakby rozmawiano o tym i ci studenci, bo chyba byli też zaproszeni jakby sami zainteresowani, ale też generalnie jakby to była otwarta debata. I ci studenci mówili właśnie o tym, o przekraczaniu granic fizycznych, o przekraczaniu granic psychicznych. Natomiast ta moja znajoma zwróciła uwagę na bardzo ciekawy aspekt przemocy, która się odbywa w szkole teatralnej. Chodzi o przemoc edukacyjną, czyli o to, czego się tam uczy ludzi, że na tym polu doświadczamy przemocy, że nie bardzo też mamy możliwość decydowania o tym, czego będziemy uczeni. My jako studenci i odbiorcy tej wiedzy.
W sensie, że skostniały system i o tako? Że robią co chcą, a nie dopasowują się do potrzeb studentów i do zmieniającego się świata?
Tak, Kasia też wspominała o tym, że no że właśnie, że przede wszystkim jakby szkoła nie uczy, nie przygotowuje do bycia w zawodzie, do realiów tego, z czym spotyka się aktor kończący szkołę teatralną. I to było bardzo ciekawe. Jakby sam fakt, że poruszała się, jakby, że jest taka debata. Natomiast też z relacji, to już wiem z relacji Kasi tylko, więc no, w każdym razie wiem z tej relacji, że akurat ten temat nie był w ogóle zbyt lotny. Debatujący woleli się skupić na właśnie takiej przemocy bardziej namacalnej, czyli tej fizycznej, cielesnej, ewentualnie werbalnej. Natomiast to nie był atrakcyjny temat dla studentów. I to mnie ciekawi, bo to jest moje doświadczenie. I ktoś to dopiero nazwał, że ja tak naprawdę padłem ofiarą przemocy edukacyjnej, jeżeli tak to można nazwać, w szkole teatralnej. Dlatego, że my z moją grupą nie zgadzaliśmy się na to, jak jesteśmy traktowani przez pedagogów, czego jesteśmy uczeni, jak wygląda nasz dyplom, a i tak musieliśmy to robić. W związku z tym się zbuntowaliśmy. No i dzięki temu się też dowiedzieliśmy, jak to jest ważny aspekt szkoły teatralnej, o którym cały czas się nie mówi.
No trudno jest mi się odnieść, bo w życiu nie studiowałam w szkole teatralnej, więc mnie to mało grzeje ten temat, muszę przyznać. W tym sensie, że oczywiście, że mi nie pasuje, że tam ludzie są gnębieni i tak dalej. I oczywiście, że to powinno być podniesione, ale jakby powinna być dyskusja na ten temat otwarta. Ale obawiam się, że to jest temat, który będzie interesujący tylko dla studentów szkoły teatralnej, tylko dla aktorów po szkole teatralnej.
No a to... Studiujesz przecież aktorstwo. Czy jesteś adeptką aktorstwa w aktorskim gimnazjum, tak?
Co? Nie, w szkole, ale w part-time drama school to w ogóle jest co innego. Poza tym w UK no to jest dużo większa swoboda. Nikt nikogo nie... W ogóle jedna z moich przyjaciółek, Agnieszka, ona skończyła lalki we Wrocławiu. I wyjechała na Erasmusa do Rose Bruford College, I think, właśnie w Londynie, tam pod Londynem. I była totalnie zdziwiona tym, że otrzymała jako studentka ogromną wolność, że im się bardzo podobało wszystko to, co ona robi, w tym sensie, że niesamowicie technicznie była wyszlifowana, no bo po polskiej szkole lalkarskiej, więc wszystko ogarniała przecudownie, bo tam no właśnie ten cały abuse i wszystko. Ale dawali ogromną wolność do tego, żeby tworzyć, ogromnie jakby pozytywną psychologią działają na studentów, jeżeli to ma sens, to mówię teraz. W sensie raczej nagrodą i raczej pochwałą niż no jesteście zjebani i w ogóle co to ma być i słaby rok.
Ja wiem po prostu.
I jakoś tak po ludzku, więc jakby ja tutaj tak chodzę na 3000 zajęć przeróżnych, ale nikt mnie nigdzie nie gnębi, no. Więc jest mi naprawdę trudno się odnieść. Wiem, że to nie powinno się dziać w polskich szkołach teatralnych, ale trochę mnie, jakby jestem tak daleko myślowo jakby od tego. Mam znajomych w tych szkołach prawdopodobnie, no teraz już mniej pewnie, bo jestem starsza, mam znajomych, którzy pokończyli te szkoły i opowiadali, jak bardzo jest źle, no ale z drugiej strony, no to nie jest moja walka, czy jest. W sensie to studenci teraz powinni po prostu podnieść rozmowę na ten temat. Mnie dużo bardziej grzeje temat edukacji seksualnej, która ma być w ogóle przestępstwem wkrótce w Polsce. Więc jakby... No, ja siedzę tutaj.
No, tak, mam podobnie. To znaczy, ja nie wiem, czy mam podobnie. Chyba bardziej uważam, że powinno się zacząć, jeśli chodzi o edukację i o walkę z edukacją, od wcześniejszych etapów, bo to jest też bardzo ciekawe, że nauczyciele, teraz mówię na przykład o szkole podstawowej albo liceum, zapominają, że dziecko ma również prawa człowieka, że demokracja i taka wolność i szacunek do człowieka jakby za murami szkoły już nie obowiązywała. I myślę sobie, że gdyby dzieci uczyć tego, że się je szanuje i że mają, że mogą mówić swoje zdanie i że ich głos jest ważny, to gdyby stali się później takimi młodymi dorosłymi, którzy przyszli do szkoły teatralnej, to mieliby siłę, żeby powiedzieć, hej, nie zgadzam się na to.
No, tak, i mieliby też zwyczajnie no, świadomość po prostu samych mechanizmów. To też mnie uderzyło na przykładzie fuksówki. Fuksówka to jest taki rodzaj rytuału w szkole teatralnej, który jest polega na tym, że starsi studenci przygotowują rodzaj zadań dla studentów pierwszego roku, którzy są nazywani fuksami. Fuksami dlatego, żeby uzmysłowić im, że dostali się do szkoły teatralnej fuksem, fartem. Tylko i dlatego, że mieli szczęście, a nie dlatego, że się nadają, czy że zostali wybrani, czy że są wyjątkowi. Więc jakby ostatnio rozgorzała dyskusja na forum mojej szkoły na temat fuksówki. zwróciła się do wydziału aktorskiego dziewczyna z reżyserii. Napisała drogi wydziale aktorski i tam uformowała list, w którym napisała o tym, żeby po prostu, żeby przestać robić fuksówkę, bo to jest po prostu z samego założenia rytuał przemocowy najzwyczajniej w świecie. I bardzo ciekawe było to, jak ogromny był odzew ludzi, którzy pomimo tego nawet, że podkreślali, że okej, zdają sobie sprawę, że to może być przemocowe, to jednak to jest tradycja po pierwsze, po drugie wszyscy się na to zgadzają. I to jest codziennie podkreślane tym, którzy są fuksowani, że to jest dobrowolne i że nie muszą w tym uczestniczyć, jeśli nie chcą. Nikt im nie każe być. I nie pomagają też argumenty takim osobom, kiedy się mówi, że to nie ma znaczenia, że ty mi mówisz, że ja mogę zrezygnować w każdej chwili, bo ja i tak czuję wewnętrzną presję do tego, żeby tę fuksówkę dokończyć. Dlatego, że ta spirala przemocy po prostu tak działa. No więc to było ciekawe, że nie docierały do tych osób komunikaty pod tytułem hej, powodujesz cierpienie.
Mam ciekawą tą. Chciałam pogadać z wami o czymś i to w ogóle bardzo ładne jest nawiązanie do tego, o czym teraz mówimy. O tym dobrowolnym godzeniu się na przemoc. Bo oglądałam niedawno film Django, który leciał w telewizji. I tam jest taka scena, w której Leonardo DiCaprio opowiada o tym, że jego taki sługa, który był również, znaczy niewolnik czarnoskóry, który był też niewolnikiem jego ojca, przez 50 lat golił brodę temu ojcu i przez 50 lat brzytwą przejeżdżał koło szyi i nigdy nie wpadł na to, żeby podetrząć mu gardło. Leonardo w tym w swoim wypowiedzi próbował udowodnić, że tam mają inną budowę mózgu czarnoskórzy, bla, 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 bla. No w każdym razie zaczęłam sobie wtedy też mocno myśleć o niewolnictwie i o tym, dlaczego na przykład byli tacy służący, którzy, niewolnicy, którzy byli lojalni wobec swoich właścicieli i na przykład byli oprawcami wobec całej reszty ludzi ze swojej nacji, ze swojej rasy. I myślałam sobie o syndromie sztokholmskim, który występował w niewolnictwie. Tylko, że po zupełnie nieopisane, nie? Znaczy na dużo większą skalę, ponieważ to było też tak kulturowo jakoś sobie wpisane, w sensie takim, że no w syndromie sztokholmskim, tym, który tam był zbadany, no to była kwestia jednego pokolenia, w sensie tego, że jakby te osoby konkretnie jakby zaczęły się przyzwyczajać do swojego oprawcy. A w niewolnictwie to jeszcze było tak, że tam sobie nikt nie wyobrażał, że można żyć inaczej, nie? Bo jakby ich rodzice i dziadkowie też byli niewolnikami. I nawet gdyby on poderżnął gardło i uciekł, to... No ale to już jest nieważne. Jakby samo to, że niemożność wyjścia z sytuacji, ale druga sprawa właśnie to takie przywiązanie do kogoś, kto cię nie traktuje jak człowieka.
No.
Ale to też w takich jednostkowych sytuacjach typu żony bite przez mężów i sprawy tego typu. Że jest bardzo trudno wyjść z tego kręgu, bo to jest coś, co znamy, ta przemoc i to zło jest bezpieczniejsze w pewien sposób.
Tak.
A fuksówka to też jest wykluczenie społeczne. To pamiętam, jak mieszkałam w Białymstoku i mieszkałam w jednym mieszkaniu ze studentkami lalkarstwa i część z nich właśnie przechodziła fuksówkę i trochę widziałam, jak jakby nie wiedziałam, co przechodzą każdego dnia, tylko słyszałam powieści, jakieś nagrania i to, jak wymęczone są. Kwestia jest taka, że mówi się tym studentom, a przynajmniej tak było w Białymstoku i to było wiele temu teraz, więc jakby może się to zmieniło, że jeżeli nie weźmiesz udziału w fuksówce, to nikt nie będzie z tobą pracował potem. To nikt nie będzie cię znał. To jest w ogóle coś, co zbliża niesamowicie, bo takie po prostu taka walka i bitwa jest... jest czymś, co tworzy relacje pomiędzy tym rokiem. Czymś, co sprawi, że oni będą grupą. Więc jeżeli nie weźmiesz udziału w fuksówce, to skończysz jak ta jedna dziewczyna, która nie wzięła udziału w fuksówce 3 lata wyżej. I nikt z nią nie chce pracować, nie ma z kim robić projektów, bla, 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 bla. Więc jakby to jest bardzo duża jakaś taka groźba też wykluczenia społecznego. Albo też tego... Jakby ta przemoc, której jednostka doświadcza, jest też dawaniem atencji tej ofierze. no co tak. Czasami jest też potrzebne.
Ale wiecie co? Bo ja mam poczucie, że my jakoś tak bardzo to... znaczy, no ja nie wiem, jakiej fuksówki ty doświadczałeś, Kamil. I nie wiem, jak wyglądała fuksówka w Białymstoku, ale mam wrażenie, że robimy z tego jakąś taką straszną rzecz, a mimo iż ogólnie jakbym miała powiedzieć, po której stronie jestem, to raczej jestem przeciwko fuksówkom, bo uważam, że mają przemocowe rzeczy, to mam też poczucie, że było dużo też fajnych rzeczy, kiedy sobie brałam udział w tej fuksówce. I tak uważam, że bardzo się zbliżyliśmy sobie z ludźmi, dlatego że podejrzewam, że proces integracji grupy naszego roku trwałby o wiele dłużej i być może byśmy się nigdy w różnych przestrzeniach tak nie poznali, a tak to było bardzo przyspieszone, bo u nas trwało chyba 3 tygodnie ta fuksówka i jakby byliśmy już na takim innym levelu i można było od razu wchodzić w różne prace takie też bardziej takie intymne.
Tylko wydaje mi się, że po prostu można ją zastąpić czymś innym działaniem, które przyniesie taki sam rezultat, a nie przemocową zabawą. Zabawą w cudzysłowie tutaj.
Tak. No tak, myślę, że można by ten element przemocy z fuksówki wyjąć i byłoby naprawdę fajną rzeczą, kreatywną rzeczą i jakimś takim rozgrzewką dobrą dla szkoły teatralnej. Podejrzewam, nie wiem, nigdy nie byłam.
No wiecie co, ja chyba też z innej pozycji trochę wchodziłam w tą fuksówkę. Oczywiście ja to widziałam wszystko i też jakby to nie jest tak, że pozostawało bez wpływu na mnie, kiedy ktoś tam mówi do mnie nie za miłe rzeczy. Natomiast ja przychodziłam w fuksówkę, kiedy byłam lepiej wykształcona od 90% osób, które mnie fuksowały. Starsza od tych ludzi albo w ich wieku. I kiedy oni mówili, że kim ty jesteś, to się myślałam sobie, no ja wiem, kim jestem. Wiem, że sobie poradzę, nawet jakby ty mi powiesz, że sobie nie poradzę. No bo tak. Więc oni tam sobie coś tam gadali jakieś pierdoły, ja miałam takie okej, no jakby zdecydowałam się na to, że tu jestem, więc jakby dobrze, bawimy się w tą grę.
No i to jest fajne, ale bardzo dużo młodych ludzi idzie do szkół teatralnych i to jest jednak jakieś traumatyczne dla nich przeżycie. Ale trochę tak jak wspomniałam wcześniej, mam takie poczucie, że to jest jakiś dalszy problem.
Tak.
Że to mnie dużo bardziej mnie jakoś interesują inne aspekty edukacji, nie edukacja wyższa, która zresztą nie chciała mnie uczyć.
A u nas przestała funkcjonować fuksówka.
No chyba w ogóle się złagodziły też te
jakoś
fuksówki.
Jakoś tak coś było, że ktoś tam się... Tak, później się zmniejszyła w ogóle do 2 tygodni, więc to już taki lajcik był, do jakichś bardzo konkretnych, ograniczonych godzin, że tam to trwało tylko, nie wiem, ze 4 godziny czy 3 godziny tych zabaw, a jak ja byłam, to tam siedzieliśmy po nocy. A później chyba w ogóle jakby już to zniknęło. I co ciekawe, to było dlatego, że walczyło to bardzo jedna pani wykładowczyni. I ona ciągle chodziła i mówiła, że się nie zgadza na to, żeby tak było, bo to jest przemocowe, niefajne. Co prawda przyszły do niej osoby, które już skończyły fuksówkę i powiedziały, ale nie, my się dobrze bawiliśmy. No ale w końcu jakby została zamknięta w naszej szkole chyba oficjalnie.
Właśnie tu mnie ciekawił jeszcze aspekt taki osób, które mówią, hej, dobrze się bawiliśmy, no ale doświadczaliście przemocy. Nie doświadczaliśmy, dobrze się bawiliśmy.
A może nie doświadczali, no.
No czasem jest tak, że jak się bierze wszystko personalnie, to wtedy się cierpi na maksa, ale jeżeli się właśnie weźmie to jako konwencję...
No nie, jak ja prowadziłam tą fuksówkę, to ci ludzie mówili wtedy, kiedy ja prowadziłam swoją, która mnie kosztowała dużo więcej niż osoby, które brały w niej udział, bo ja się non-stop stresowałam, że mogę w jakiś sposób skrzywdzić, gadając do nich. I tak jakoś nie przypominam sobie, że tam u nas takie straszne rzeczy się działy.
Jakie jest twoje najgorsze wspomnienie z fuksówki, Kamil?
Chyba to, jak się na nas darli.
W sensie ogólnie?
Tak.
Ale co na przykład?
Poczucie też wstydu i strachu. Tego, że nie wiem, co się za chwilę wydarzy. I że zostanę ośmieszony.
Czyli co krzyczeli? Na przykład? Co pamiętasz?
Nie zacytuję ci teraz słów. No to było generalnie jakby fuksie i tu jakieś, wiesz, epitety. Natomiast jakby chodzi o cały ładunek emocjonalny, który przy tym był, no nie? I to, że ktoś mi mówi, że to jest tylko zabawa i że to jest udawanie, w ogóle mnie nie przekonuje. Bo ja po prostu doświadczałem cudzej agresji. Choćby była zagrana, jak to się mówi.
No tak, ale to też jest, też dużo zależy od tego, na jakim etapie, w jakim kształcie są indywidualne traumy. To zabrzmi strasznie. W sensie, jak bardzo zraniona osoba przychodzi do szkoły teatralnej. Ja tu nie próbuję zasugerować, że ty byłeś jakoś super zraniony, czy miałeś jakieś traumy na wierzchu, chociaż może tak. W tym sensie, że jakby jedne osoby są dużo wrażliwsze i bardziej triggerowane rzeczami tego typu, a inne mniej. Nie próbuję powiedzieć, że to jest jakby, że rzucasz ziarno i tam raz jest płodna gleba, raz niepłodna, czy coś w tym stylu. Bardziej na zasadzie, że czasami rzeczy, które nie były intended jako przemocowe, mogły być przemocowe, bo osoba, która odbierała ten komunikat, miała już otwarte rany wcześniej.
No, jakby ja sobie to mocno zweryfikowałem wszystko dzięki temu postowi tej dziewczyny i jakby i wcześniej też i po prostu mam poczucie, że nawet taka udawana agresja po prostu jest przemocowa. Nigdy nie wiemy, kto jest po drugiej stronie. Na te poprawki i usprawiedliwić konwencją.
No teraz to Tasze leszczy, a ty przerywasz, więc musisz powtórzyć to zdanie, proszę.
Mówię, że w moim zdaniem dobre intencje i konwencja zabawy nie usprawiedliwiają tego, że dzieją się tam po prostu przemocowe rzeczy. Od samej formy, w której fuks jest po prostu nazywany fuksem, czyli obniża się jego status wobec innych uczniów czy studentów. To, że fuks musi się do innych studentów zwracać szanownym studencie, no to samo w sobie jest upokarzające. Znoszenie krzyków, no właśnie tego dnia, że nie wiesz, co się za chwilę z tobą wydarzy, jaki jest plan, bycie w strachu. No.
Nie, no ja tu nie próbowałam powiedzieć, że to jest w ogóle dobra fuksówka. Nie, niekoniecznie. Raczej bym zupełnie usunęła fuksówkę i stworzyła po prostu coś na zasadzie właśnie rozgrzewki, nie wiem, jakiegoś dziwnego bratania się studentów, ale...
Ja sobie myślałem w ogóle o tym, bo od razu pada takie... wśród obrońców fuksówki pada takie, no dobrze, to jak się zintegrować i tak dalej. Mam takie... No przecież, kurczę, jest tyle dobrych sposobów. Można wymyślić 2 tygodnie i codziennie można wspólnie, całą grupą robić coś innego. Można, nie wiem, umówić się na kręgle, innego dnia ktoś, kto zna podstawy impro, może po prostu zaproponować warsztat z impro i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Innego dnia można umówić się, hej, to wspólnie wyjeżdżamy pod Kraków czy gdziekolwiek i po prostu się upijamy. Jakkolwiek, ale jest tyle różnych pięknych możliwości po prostu zintegrowania się. Sama szkoła ma narzędzia do tego, żeby w tym pomóc. No nie, czyniąc, nie wiem, na przykład z takich zajęć, niekoniecznie z upijania się, ale na przykład z warsztatu impro z jakimś studentem, czyniąc zajęcia na przykład obowiązkowe, na których każdy musi być. No nie? W sensie tak, żeby też nie było możliwości, że tam ktoś stwierdzi, że okej, to ja sobie pójdę, bo mnie to nie interesuje. Jak rozumiem, ideą jest to, żeby się zintegrować. No to kwestia z tego, na ile to samo w sobie nie jest przemocowe, no ale tu chyba w ogóle dochodzimy też do tego, na ile edukacja systemowa jest przemocowa, na ile nie.
Ja też z tego, co pamiętam, no to fuksówka była też po to, żeby sprawić, żeby studenci byli gotowi na wszystko. W sensie, że tam było bardzo dużo występów i tego jakby tworzenia etiud od razu. Także jakby wymyślasz coś i potem robisz. I nie ma tego momentu, kiedy możesz się zawahać i z przerażeniem wycofać, że po prostu idziesz za impulsem. I ja tak sobie myślę, że oni w ogóle powinni jakby pożyczać tę grupę nowych studentów starym studentom na 3 dni na przykład i codziennie na wieczór, w sensie na koniec dnia, wieczór, może niekoniecznie trzymać ich cały dzień, ale że na wieczór masz występ, że przychodzi ci na przykład wyliczona jakaś grupa osób, prowadzą jakieś zajęcia albo dają temat na etiudy i przeróżne rzeczy i ci nowi studenci muszą codziennie wystąpić z czymś. I to wystąpienie jest wtedy dla całej grupy starszych studentów albo w ogóle dla wszystkich, tak żeby była przestrzeń na to, żeby studenci, nowi studenci właśnie tej gotowości się nauczyli i tego jakby działania za impulsem i kreatywności, ale też żeby był ten moment, że starsi studenci mogą obserwować nowych, mieć swoje opinie formować i też porozmawiać z nimi potem.
No to, tak.
To dla mnie to na przykład to jest bardziej chujowe.
W jakim
bo
sensie?
To jest, bo człowiek przychodzi do szkoły teatralnej, albo to mnie uruchomiło, może nie jest, żeby jest bardziej chujowy. Nie może być bardziej chujowego niż fuksówka, bo ona jest naprawdę zła. Ale to mnie uruchomiło, dlatego że jak człowiek przychodzi sobie do szkoły teatralnej, to przychodzą bardzo różne osobowości. Są bardziej zamknięte w sobie, są ekstrawertycy i tak dalej. I są ludzie, którzy potrzebują, są takimi skorupkami, które potrzebują w bardzo bezpiecznych warunkach się pootwierać. I no to są artyści, którzy mają spotkać dobrych pedagogów, którzy pomogą im w bezpieczny sposób ten talent rozwijać. I to, że taka osoba ma codziennie przed innymi osobami, które są kilka lat wyżej, codziennie oceniają, ma coś pokazywać i nie ma czasu na to, żeby się jakoś, nie wiem, rozgrzać i tak dalej i być w takim totalnym stresie i być oceniana przede wszystkim, no bo takie pokazywanie ma być po to, żeby ktoś sobie wyrobił opinię, czy ty jesteś rokujący, czy nie. I jest niefajne. Ja tego nie lubiłam akurat tych występów. Dla mnie one były chujowe, nic mi nie dawało. Tak naprawdę były na takim dość żenującym poziomie. To były takie kabaretowe rzeczy.
No to prawda, to jest o coś innego. To jest to, że po prostu robisz rzeczy.
Nie wiem, kurde. Powiem wam, nie wiem. Tak sobie myślę, że integracje to są takie, jak się gdzieś jedzie na jakiś obóz i trzeba robić rzeczy razem. W sensie takie buildingowe rzeczy, nie? Tak jak jest też firma. A może po prostu należałoby olać, kurde, studentów, nie wiem, malarstwa, nie każe im się robić fuksówki, żeby się razem zgrali i razem stworzyli jeden obraz.
No, ja wiem, ale że malarze nie robią jednego obrazu.
Że to jest, ma być współpraca, ale pewnie się to też nauczyć gdzieś indziej. Może ludzie wcale się nie muszą integrować na aktorstwie.
Może też, może nie muszą, bo też jakby mnie to też takie, ja nigdy w to nie wierzyłem. Jakby w takie... w te integracyjne wartości. W sensie ja nie wierzyłem w to na podstawie swojej fuksówki. Natomiast rocznik, którym my fuksowaliśmy, czyli mój rok, który fuksował mój rok, mówi, że do tej pory jak spotykam ludzi z ich roku, mówią, że to była genialna sprawa ta fuksówka, którą im zrobiliśmy i że to pozwoliło im być spójną grupą przez całe 4 lata edukacji. A na przykład nasz rok, pomimo fuksówki i przejścia jej razem właściwie w większości, nie był jakoś mocno skonsolidowany, przynajmniej w moim odczuciu.
No bo żeby stworzyć grupę i w ogóle jakiś taki kolektyw, no to potrzebnych jest parę składników. No jak czegoś zabraknie, no to chuja, nie będzie grupy. No.
Tak, co więcej my jako...
Nie, indywidualiści bardziej może u was.
Co więcej my jako grupa wokalno-aktorska doświadczaliśmy przemocy ze strony kolegów z dramatu, no. Czy byliśmy wyśmiewani, szydzono z nas i tak dalej.
No, to straszna ta Polska jakaś jest, no nie mogę.
Szczęście właśnie już na tym roku, który myśmy fuksowali, już tego nie było. I w ogóle z tego, co się orientuję, to się to zmienia w szkole teatralnej i też chyba się zmienia rzeczywistość rynkowa, w związku z czym aktorzy, którzy poza tym, że fajnie grają, i potrafią zajebiście śpiewać, są po prostu w tej chwili doceniani.
No powinni być. W ogóle im więcej masz skillów, tym lepiej. No.
No.
No to taka to fuksówka właśnie. O matko. Mm. Coś widzieliście fajnego w tym tygodniu?
Nie, śmieję się, bo myślałem sobie o Top Model, o Kuchennych Rewolucjach. Owszem, bardzo dobrze się przy nich bawiłem, ale poza tym nie widziałem chyba nic takiego, o czym warto by było porozmawiać.
O, to ja jeszcze wrócę do aktorstwa, bo wczoraj miałam ostatnie zajęcia ze screen acting u mnie w szkole. I jakoś to było strasznie ciekawe w tym sensie, że robiłam scenę w ogóle z Suits, byłam Doną i I to była bardzo mocno emocjonalna scena. I jakoś tak w ogóle przygotowałam się, narobiłam różne rzeczy, znałam tekst, wszystko fajnie, bla, 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 bla. Ale przyszło co do czego, to miałam jakieś takie napięcie w sobie, że coś się tam musi wydarzyć w ogóle, że jakoś ta praca, którą wykonałam, musi pracować i w ogóle pracować. Haha. Że jakieś takie duże napięcie, że nie byłam w stanie porządnie, normalnie nic zrobić. I dopiero jak mi prowadzący powiedział, weź się opanuj, zrobiłaś wszystko i się przygotowałaś i teraz po prostu daj temu żyć, zabaw się z tym. Po prostu jakby daj nam słowa, bo skoro wykonałaś pracę wcześniej, to po prostu wypowiedz to, co możesz wypowiedzieć i wszystko będzie dobrze. I rzeczywiście było, i potem oglądaliśmy to nagranie i było okej. Okay. Wszystko było w porządku i w ogóle fajnie i coś tam się dało poczuć i wszystko było okej. Okay. Miałam takie, kurde, jak to jednak jest ważne, żeby dać oddychać temu pracy, której się wykona. I jakoś tak to mi się łączy w ogóle ze wszystkimi, nie tylko z aktorstwem, ale z każdym innym aspektem życia, w tym sensie, że i w pracy, nawet hospitality, które ja sobie robię w hostelu, że przygotowujesz się, trenujesz, uczysz się tego, tamtego, a potem po prostu działasz. Możesz tak robić, jakby po prostu oddychać. To było jakoś tak fajne. I tak, nie wiem jeszcze jak, ale jakoś to trzeba wprowadzić w moje życie porządnie, codziennie, żeby się działo, że po prostu przygotowuję, a potem luz, chill out, jak to mówił jeden z moich znajomych w pracy i po prostu działam. Bo inaczej to jakieś takie mam w ogóle, o matko, teraz musi się to wydarzyć, tu muszę płakać, tu musi się coś tam, tu musi być to. I wychodzę, jestem too intense. Jest po prostu dziwnie, zamiast po prostu gadać tak jak w życiu, nie? Bo nikt tak naprawdę nie chce pokazać tych emocji jakoś niesamowicie, że to nie jest celem komunikacji i w ogóle rozmowy, która się odbywa, czy w ogóle historii, którą chcemy opowiedzieć. Miałam takie shit. Takie miałam myśli i doświadczenia z wczoraj. Dziękuję bardzo.
Ja miałem bardzo ważne doświadczenie w poniedziałek, bo uczestniczyłem w castingu do spektaklu muzycznego. I dałem radę i po prostu jestem z siebie mega dumny. Nie przeszedłem dalej, ale nie w ogóle jakby nie tego oczekiwałem po tym castingu i nie po to tam szedłem. Szedłem tam po to, żeby zaśpiewać piosenkę przed komisją, powiedzieć fragment tekstu i nie zesrać się ze strachu i nie obwiniać się o nic. I to się udało. W sensie z tym akurat zesraniem się ze strachu, owszem, nie zesrałem się, acz byłem mocno stremowany. Natomiast to nie było jakieś paraliżujące też. Co więcej, przygotowałem sobie fragment tekstu z takim warszawskim akcentem. I kiedy go mówiłem, to po jakimś czasie reżyser zapytał mnie, czy ja jestem w stanie mówić bez tego szczękościsku. Trochę to kwestia aparatu, że ja tak mówię. No więc to było dla mnie tylko takim potwierdzeniem, że byłem dość wiarygodny w tym akcencie i to też mnie mega jarało i mnie mega ucieszyło. No, ale z drugiej strony do Malinki takie, bo od razu sobie o niej pomyślałem, kiedy dostałem do uwagę. Zacząłem mówić tekst i wiesz, o co mnie poprosili, Malina?
No.
Żebym mówił głośniej.
O matko.
Więc tak.
Bardzo się cieszę, że ci się udało wszystko.
No, ja też się cieszę, dzięki.
Ja też mam tak, ja się cieszę z moich self-tape'ów i w ogóle mówiłam wam, że mam casting w Brighton sztuki teatralnej 9 chyba novembera. Co jest dla mnie niesamowite w ogóle, że zostałam zaproszona na ten casting, bo mnie to w ogóle niesamowicie dziwi za każdym razem, kiedy zostaję zaproszona na casting albo mnie proszą o self-tape'a, mam za każdym razem takie, o matko, naprawdę mnie proszą o coś, o Jezu. Więc może powinnam po prostu przestać myśleć w ten sposób. Ale mam, tak, to jakieś takie bardzo feministyczne i w ogóle fajne wydaje się być ta ekipa. Zobaczymy, nie wiem.
A, ekipa.
Ekipa Feministyczny Project.
Trzymam kciuki, Linka, za ciebie.
Muszę przygotować monolog, to w ogóle nie jest to zabawne. Tak sobie myślę, tak sobie myślę, że sobie wybiorę jakiś taki, żeby mogła go użyć potem na monolog slam też. To jest takie, żeby promować nowych artystów, taki casting na właśnie monologi i potem osoby wybrane tam showcase'ują je in front of the casting directors and agents and shit.
Że jak to jest możliwe, że takich rzeczy nie ma w Polsce?
Czyli z English na polski ci slamerzy przedstawiają te monologi przed komisją, a potem mają możliwość pokazania im szerzej. Ich szerzej.
Chyba tak, przed reżyserami castingowymi.
Tak, przed reżyserami.
A to więc wam powiem, bo to znowu jest ładne nawiązanie do tego, co wam zaczęłam mówić już poza anteną. Ale się zatrzymałam, bo mówię, powiem na antenie.
Powiedz teraz.
Na antenie, mów.
No więc napisałam wiadomość maila do reżyserki castingowej, żeby powiedzieć jej, że istnieje taka osoba jak ja. Takie rzeczy mi się w ogóle rzadko zdarzają, to jest informacja do słuchaczy, bo mnie to bardzo stresuje i nie wiem jak, i w ogóle tak jakoś mi trudno i tak. Bardzo ciężko jest mi wymyślić, jakiej formule mogłabym napisać do tej osoby, że tak, czy bardzo jakoś formalnie, czy jakieś prosto, czy jakoś jakoś
ciekawe. Przerywasz.
Halo.
Właśnie ja cię słyszałem, nie skalanie cię słyszałem, więc to kwestia, mamy na łączach.
No tak, no ale ja muszę usłyszeć, bo ja nagrywam, więc sorry.
Zastanawiałam się, w jakiej, czy zawsze dla mnie trudne było to, w jakiej formie mogę napisać takiego maila do reżyserów castingowych. Czy to powinno być jakieś takie bardziej formalne, czy po prostu link do showreela, czy... No właśnie nie wiedziałam, jak to mnie blokowało, więc nie pisałam. Też nie chciałam ani być jakoś taka bardzo prosząca, że uprzejmie proszę, uniżenie, żeby pani czy pan sobie spojrzał na moje zdjęcie. No i jak zaczęłam pisać do niej, to nagle mi się włączyło, że pisałam o sobie w trzeciej osobie, bo pomyślałam sobie, że ja potrafię bardzo dobrze i ładnie opowiedzieć o moich przyjaciołach, o moich znajomych, ich zarekomendować i zareklamować. Natomiast o sobie nie potrafię napisać dobrze. I kiedy pisałam o sobie w trzeciej osobie, to napisałam całkiem ładnie. W sensie, że tak to trochę dowcipnie, ale takie miałam, że hej, to jest laska, która ma takie i takie możliwości i w ogóle jest bardzo fajną aktorką i takie tam jakieś różne.
Super.
Natomiast później o tym rozmawiałam z moim kolegą, mówiłam mu, że nadal się jakoś trochę tym stresuję, bo wiecie, jak nie dostałam żadnego feedbacku, to zaczęłam sobie mówić o tym, że może to jednak głupie było. I on się mnie zapytał, a co by było, gdybym to napisała, jak już to napisałam w trzeciej osobie, napisała to w pierwszej osobie. Słuchajcie, mnie to tak zestresowało, bo miałam takie, ale nie, bo nie można sobie tak dobrze mówić.
O matko.
No. I w ogóle on tak pytał, ale dlaczego? No bo wtedy, to jest ciekawe, bo wtedy, kiedy ja bym napisała do tej kobiety w pierwszej osobie, że jestem taka i taka i by ona by mnie zaprosiła, to ona by ode mnie oczekiwała, że ja muszę to pokazać. W sensie, że jakby szłabym na to z takim poczuciem, że są wobec mnie jakieś oczekiwania duże. A tak to mogą być albo żadne oczekiwania, albo oczekiwanie, że no, jest laska, która jest troszkę dowcipna, nie? Że lubi sobie zażartować. Że to jakby to jest za taką mgiełką żarciku. Doszłam do tego, że te moje takie żartowniesiowe podejście do różnych rzeczy są jakąś zasłoną dymną mojego strachu.
Swoją drogą zobowiązujące słowo w branży, dymna.
A ty co mówiłaś, Linka?
Ja chciałam powiedzieć, że w ogóle co by się zdarzyło i może jakbyś tak, kurwa, nie mogę wrócić do okna. Chciałam zminimalizować i teraz mam problem. Czekajcie. No nie mogę was widzieć. Jezusie, kurwa mać. Ja chciałam powiedzieć, że w ogóle, a co by się wydarzyło, gdybyś jednak uwierzyła, że jesteś wszystkimi tymi rzeczami, które napisałaś?
Nie wiem.
Bo może to jest przestrzeń, nad którą warto popracować i potem jak już będziesz tymi rzeczami, bo będziesz wierzyła, znaczy jesteś tymi rzeczami, ale będziesz też wierzyła, że jesteś tymi rzeczami, to będziesz w stanie te rzeczy pokazać za każdym razem i nie będziesz czuła presji, bo będziesz nimi. Myślałam o tym dużo ostatnio, bo robię te jakby inny screen acting class z Feedback i ono jest w ogóle niesamowite. Robiliśmy, słuchajcie, ostatnio w sobotę robiliśmy ćwiczenie Jak to powiedzieć po polsku? Seducing the camera.
Uwodzenie kamery.
Dziękuję. No to nie było takie trudne, rzeczywiście. Embarrassing. O matko. Dobrze. Zażenowana jestem już teraz. I robiliśmy to seducing the camera, uwodziliśmy tę kamerę i ona chciała, żebyśmy po prostu uwodzili opowiadając jakąkolwiek chcemy historię. No więc ja jakby tutaj Kamil i Malina wiedzą bardzo dobrze, że ja mam problem z byciem po prostu sobą przed kamerą. Znaczy teraz coraz mniej, ale to był bardzo duży jakiś problem dla mnie, że byłam w stanie stworzyć postać, byłam w stanie być w miarę przekonująca aktorsko jako no kiedy aktorze, a nie kiedy jestem po prostu sobą, kiedy gadam od siebie. I tutaj było dużo lepiej niż ostatnio, więc tutaj jest postęp bardzo duży. Dziękuję bardzo, Kasiu. Ale jakby nadal to nie było super łatwe dla mnie. I co ja chciałam powiedzieć? Czekajcie. A, o właśnie, bo żeśmy rozmawiali potem o tym, bo ona jest bardzo zadowolona, Fejbek, w sensie ta laska, która prowadzi te zajęcia, jest bardzo zadowolona z tego, co ja robię i w ogóle bardzo uważa, że jestem dobrą aktorką, ale że czegoś brakuje i że to, czego brakuje, to jest ten the you factor, w sensie to, kim jesteś rzeczywiście. I według niej to jakby pełne zaakceptowanie tego, kim się jest i pokochanie tej części siebie i jakby tej części siebie, no siebie po prostu, to jest to, czego brakuje, żeby być niesamowicie atrakcyjnym i w kamerze, i w ogóle w aktorstwie ogólnie. Teraz pracujemy nad tym, żeby było widać to moje ja, w sensie, żeby wiadomo było, kim jestem i żebym nie uciekała od tego, kim jestem i żebym nie ukrywała to, kim jestem i żeby to połączyć z tym, co potrafię jako aktorka i w momencie, w którym to wszystko się połączy, no to wtedy będzie super. I tak sobie myślę, że Malina, jesteś w tym samym momencie, że super aktorsko, ale też ty jako ty jest jakby potrzebna do tego, żeby to dopełnić wszystko.
No.
Ma to sens? Jakaś jestem za w ogóle i nie umiem mówić.
Ma to sens, kochana, ma.
I dlatego napisałam sobie na szybie jestem bezwarunkowo wartościowa i mój mózg nie robi kryzolstwa, więc jestem bezwarunkowo wartościowa od dzisiaj. Znaczy dzisiaj się pierwszy raz obudziłam i to zobaczyłam.
A to słuchajcie, od czasu kiedy sobie to mówię, bo to zadała nam Kasia nasza, to co rano, to jest niesamowite, bo ja zawsze zapominałam różne rzeczy, które Kasia dawała zadanie. Znaczy nie zawsze, no ale jakby tak. A teraz mam od pierwszego momentu, mam takie, że od razu wyskakuję z łóżka, biegnę sobie, odsłaniam okno i opowiadam sobie tam kilka rzeczy poza tym. Mówię sobie na przykład, że to będzie dobry dzień i to mi robi w ogóle taką robotę, bo ja się od razu cieszę, nie? Mam już takie, hej, dzień dobry, jest 5:30, uhu, obudziłam się. Albo w ogóle jak mam tą swoją dietę, to się budzę wcześniej.
To ja mam takie w ogóle z tą afirmacją poranną. Dzisiaj to mnie bardzo rozbawiło, bo dzisiaj był pierwszy dzień, kiedy nie musiałem wstawać rano, tylko wiedziałem, że mogę spać do której chcę. Ale siłą rzeczy się tam przebudzałem nad ranem, mniej więcej po odgłosach, po świetle w pokoju mogłem poznać, która jest godzina, a też wiedziałem, że mogę jeszcze spać. Więc bardzo mnie to bawiło, że tak walczyłem ze sobą i tak mówię, nie. To nie jest to, że ja uciekam przed zrobieniem afirmacji i wstaniem z łóżka. Ja po prostu wiem, że jeszcze mogę przez chwilę pospać. Ale jak się obudzę następnym razem, to wstanę i ją sobie powiem. Natychmiast wstanę z łóżka i nie będę się ociągał. Po czym znowu się przebudzałem po jakimś czasie i mam takie, okej, ja jeszcze chcę spać. Ale naprawdę przysięgam następnym, w sensie jak tylko się obudzę, to wstanę, nie będę oszukiwał. No i faktycznie w konsekwencji już uznałem, że to czas, że się wyspałem i że już to wstałem znowuż z marszu i zrobiłem czary.
Weźcie mi pomóżcie, jak to zrobić, żeby wstawać od razu, jak się człowiek obudzi. Ja nie umiem.
Kasia powiedziała.
Kasia powiedziała, co zaczyna się wstawać?
Tak, Kasia powiedziała, że jak się obudzisz, to nie to, że leżysz sobie, przyciągasz się, od razu wstań, zrób tą pozycję taką, że masz otwarte i powiedz sobie, jestem bezwarunkowo wartościowa. I ja mam takie coś, że wstaję, odsłaniam okno i się gapię w drzewa moje. Najkochańsze, w mój, to nie kasztan, to orzech. I sobie mówię. I mówię też, że to będzie piękny dzień i wysyłam miłość do świata.
W momencie, kiedy tylko zyskam świadomość tego, że jestem obudzony, ale leżę w łóżku, to wstaję.
Mówię, że jak nie wstanę od razu, to mam takie, że tak leżę, tu coś, tu nagle włączę komórkę. Tysiąc pierdół. Ja później nawet mogę wrócić do tego łóżka, żeby tam coś sobie popisać albo coś, tak. Ale ten pierwszy moment taki jest. Siup.
No powiem ci, że ja bardziej jestem tym typem, który jednak potrafi przeleżeć od momentu przebudzenia, bardzo długo przeleżeć w łóżku. No ale od momentu, kiedy Kasia wam powiedziała, że mamy wstawać, to wstaję.
Jak to robicie? Kasia powiedziała.
Nie, no to ja może ją poproszę, żeby mi też powiedziała, bo jak na razie to drzemki po prostu naciskam i tyle. A jakby w ogóle, jakby potem wstaję, jestem aktywna i robię moje rzeczy i tak dalej, ale nie potrafię wstać tego. Nie wiem, co ty mówisz, ale mówisz w tym samym momencie, w którym ja mówię.
No.
To co mówiłeś teraz, powiedz.
Może to jest kwestia ilości snu, który potrzebujesz, że za wcześnie masz nastawiony budzik.
No na pewno, bo ja śpię z 5 godzin dziennie, bo inaczej nie daję rady zrobić rzeczy, które robię.
A, no to tu jest, no to jakby tu gdzieś coś musisz wymyślić. Chociaż z tego, co rozmawiałem też z Kasią, Kasia śpi 4 godziny na dobę.
Jak ona to robi?
No i uważa, że nie potrzeba więcej organizmowi. W sensie nie, że nie potrzeba, bo to takie uogólnienie. Ona mówi o sobie wtedy, ja nie potrzebuję więcej.
Dziewczyno, ogarnij się, to znaczy, że jesteś nieskontaktowana ze swoim ciałem, jeśli śpisz 5 godzin dziennie. Kurwa! Po co ty żyjesz na tym świecie? Po to, żeby po prostu zapierdalać i być robotem? Czy po to, żeby kurwa doświadczać życia i się cieszyć?
Tak, i żeby twoje ciałko było zdrowe i wypoczęte.
No halo! To ciało ma się zręczne życia po prostu, a nie masz je wyeksploatować, a później będzie, okej, wyłączam się, robot idzie spać. Idzie kurwa umrzeć.
No to nie o to chodzi. Tobie jest bardzo łatwo powiedzieć, bo masz zupełnie inną pracę i nie jest tak, że robisz 3000 rzeczy naraz. No. Albo Kamil, no chodzi na castingi. Co podjęłaś decyzję? To ja właśnie pracuję na to, żeby móc sobie mieć lepsze życie, takie jakie wy macie.
Nie, Linka, to ty nie potrafisz mieć wakacji, dlatego że przyjeżdżasz na wakacje i podejmujesz się jakichś działań i aktywności i projektów. To chodzi o to, żeby dać sobie też odpoczynek i spać 7 godzin co najmniej.
Nie będę się z tobą kłócić.
Nie kłóci ze mną.
Ale nie, to nie o to chodzi.
Wygrałam.
Wszystko jest dobrze, bo ja się wystraszyłem. Ja się nie lubię przemocy.
Dobra, to nie, będzie przemoc. Nie, bo to chciała, żeby była przemoc.
O, weź się, odważ się. Nie, no chodzi, jakby, nie. Teraz w ogóle jest tak, że nie jestem w stanie zarabiać w inny sposób niż pracą full time w hostelu w tym momencie. Więc oprócz tego muszę robić 3000 innych rzeczy. I to sprawia, że no nie mam czasu, żeby spać 18 godzin. Wiem, że 8 wystarczy, czy tam 7. No, dlatego okay. Na przykład ostatnio daję sobie więcej snu i dlatego na przykład chodzę 3 razy w tygodniu na jogę, a nie 5 razy, jak chodziłam wcześniej. Tęsknię za jogą, ale potrzebowałam więcej snu. No i chuj.
A ty nie możesz zrobić na przykład drzemki takiej, nie wiem, półgodzinnej?
Gdzie? Ale w pracy? Na biurku?
Nie, no jak wracasz do domu.
Ja nie wracam do domu, wychodzę rano i wracam w nocy.
O mater.
A powiedz mi, jak długo trwają twoje te takie drzemki, które sobie ustawiasz? Ile minut one ci drzemują?
7. No to tak sobie ustawię. No to tak sobie się zdrzemkuję ze 2 razy, może 3 i dopiero wstaję. No niedobrze, no ale ja poradzę na tym etapie tak jakoś no średnio.
No to na tym etapie może masz problem z tym, żeby wstać z łóżka. Trzeba być na innym etapie, żeby nie mieć problemu.
No okej, okay. I'll take it. No cóż.
Rozmawiałam, ale... przed rozmową z wami była u mnie moja koleżanka i z nią właśnie rozmawiałam o ludziach, którzy jakby nie szanują swojego ciała, znaczy jakby bardziej, nie słuchają sygnałów ze swojego ciała, nie są skontaktowani ze swoim ciałem i podawałam jako przykład absolutnie ekstremalny takiego mojego znajomego, który... No on tak kłamie po prostu po siebie, tak nie wie w ogóle, co mu jest, że znaczy on jest takim naprawdę jaskrawym przykładem tego, nie? Ludzie mają zazwyczaj mniej tego, ale to jest też koleś, który na przykład budzi się rano, jest totalnie nieprzytomny, ale zmusza się do tego, żeby chodzić, skakać i krzyczeć, mówić hej, 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 mam mnóstwo energii, hej, hej, jest super. I kiedyś tak właśnie tak zakrzykiwał nas wszystkich, kiedy byliśmy na jakimś ogromnym kacu po imprezie. Ja mówię, chłopie, co ci jest w ogóle? Nie masz kaca, nie jesteś zmęczony? Wróciliśmy w środku nocy. On mówi, jestem potwornie zmęczony jak zawsze, ale jak tak sobie mówię, to wtedy mam dużo energii i wtedy nie zdążę siebie usłyszeć, że jej nie mam. Hej, 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 ja tak robię codziennie, przez cały rok. Dlatego on jest taki pieprznięty, że się z nim nie da gadać. No to jest tak samo jak, nie wiem, jak ja robię tą swoją konferencję, gdzie miałam tam, że ileś miesięcy wiedziałam, że mam intensywniejszej pracy, ale wiem, że to się skończy. To no takie coś jest okej, okay, ale decydowaliście się na takie życie i mówienie sobie, że inaczej się nie da, to fajnie nie pomyślisz o tym, po co się jest na tym świecie, nie?
Nie myślę o tym, że się zdecydowałam na takie życie i o tak, o nie. Myślę o tym raczej jako o po prostu hustling w tym momencie, w sensie po prostu... Zawijam tak rękawy i napierdalam z pracą, że tak powiem, żebym potem mogła robić to, co chcę robić. Żebym potem mogła, nie wiem, nie pracować w ogóle przez 3 miesiące, tylko pisać coś. Albo, no nie wiem, no takie tam, nie? Film zrobić.
To czemu uważasz, że się bierzam, że nie możesz stać od razu?
No bo ciało jest zmęczone, no jak za dużo, no jak, kurwa, mnie męczy, no praca mnie męczy ta w hostelu, w tym sensie.
Czemu masz do siebie żal o to?
Że nie wstaję rano?
Że od razu nie wstajesz.
Bo jakoś mi się wydaje, że ludzie, którzy wstają od razu, to jakoś tak, nie wiem, lepsze życie mają.
Tak, bo mniej pracują.
Ale wiecie co, bo miałam przerwę od mojej jogi jakieś 5 dni i dla mnie 5 dni przerwy od jogi to jest naprawdę źle. I znaczy źle, no w tym sensie, że mam takie... Bo jest już moje ciało, bo jakby chcę wrócić do robienia rzeczy. A to jest w ogóle przeciekawe, bo robię hot jogę, czyli to jest naprawdę jakby niełatwe, w tym sensie, że oprócz tego, że te asany są takie, jakie są, jest zawsze 26 takich samych tych postures. O Jezu.
Puz?
Dziękuję. Puz?
Puz? Ja mam translatorem twoim, mnie to bardzo fajnie. Robię to z ogromną przyjemnością. Tak.
Dziękuję, dziękuję, jestem wdzięczna bardzo. I jest tak, że nie dość, że one są takie same za każdym razem, co jest bardzo dobrym treningiem dla mojego mózgu, w tym sensie, że no muszę być bardzo skupiona na tym, żeby być na miejscu i jakoś present. Bo dziękuję, bo po prostu jakby ja się nudzę bardzo szybko. Więc to, że wybrałam hot jogę i tam jest ten program zawsze taki sam, to jest w ogóle jakaś niesamowita rzecz i jakoś dziwnie mi to pracuje na mnie, ale też jest to w gorącym pomieszczeniu, co nie jest łatwe, żeby tam zostać i nie dość, że ćwiczyć, to jeszcze znieść ten upał.
No to jest dla mnie...
Pierdam, to straszne.
No to jest hardcore właśnie. I niesamowitym jest to, że ja właściwie w tym momencie jestem w stanie i w ogóle tęsknię za tą moją hot jogą, a jak tam jestem, to męczę się straszliwie, ale wychodzę stamtąd i się czuję niesamowicie. I jakby mam takie, kiedy nie zjem za dużego śniadania na przykład i pójdę w środku dnia na jogę i mam jakby dużo czasu i wszystko fajnie, wtedy mam bardzo dobre zajęcia. I jakieś tam, nie wiem, to też zależy od momentu w cyklu i jakby od mnóstwa rzeczy, ile snu miałam i tak dalej. No to takie zajęcia to w ogóle super ekstra na maksa. Dzisiaj miałam takie zajęcia, zajebiście. Ale są czasem takie, że po prostu masakra. I niesamowitym jest, że ja mimo wszystko idę, chodzę i jakby jestem obecna dla samej siebie na macie, żeby po prostu głębiej wchodzić w moje jakieś takie bycie ze sobą, ale też bycie w ćwiczeniu i tak dalej. Niesamowite.
Chciałam powiedzieć, że jak ty chodzisz tak często na tę gorącą jogę, to ty w ogóle toksyn nie masz, bo ty ciągle je wypacasz.
No może nie mam, ja nie wiem. Może dlatego mam taką piękną cerę, chociaż jem bardzo dużo jakiś, nie wiem, chips. Nie chips. Frytek.
Pewnie tak. Niezła jesteś.
Pewnie tak. Dobrze, kochani, kończymy. To był Humus i Wino. Słuchaliście Humusu i Wina. I o, ja w ogóle zapomniałam was zapytać, bo chciałam, żebyście mi powiedzieli, jak byście chcieli, żeby intro brzmiało.
Kto? My? Czy
no. Słuchacie? No, że chcecie, żeby to było Humus i Wino. Humus i wino, humus i wino. Albo cokolwiek. No ale dobrze.
Humus i wino.
Może każdy powie po słowie. Humus i wino.
Humus i wino. Humus.
Ale czy z tego da się zarobić? Jeszcze nie. Na razie jesteśmy biedni, ale już niedługo śpimy po 5 godzin.
No dziękuję. Właśnie chciałam takich wygłupów, co może sobie użyję albo nie. W każdym razie...
Podpuściłam.
I będzie, że Malina jako jedyna śpiewa.
Pa, pa. Malina, cześć.
Ciao, pa, ciao.
Pa. Humus i wino.
Ale czy z tego da się zarobić? Jeszcze nie. Na razie jesteśmy biedni, ale już niedługo śpimy po 5 godzin.